Tak jak Dorotka wspomniała, tematem dzisiejszej konferencji jest święta obojętność. Temat taki trochę na pierwszy rzut oka może być dziwny. Jak obojętność może być święta? Ale do tego dojdziemy. Dzisiaj idziemy dalej z Abrahamem, będziemy się przyglądać jego postaci. Zapraszam do tego te osoby, które mają Pismo Święte, żeby otworzyły Księgę Rodzaju, rozdział 22. A te osoby, które nie mają Pisma Świętego, a mają w telefonie Pismo Święte, to jest jedyna okazja, kiedy można na spotkaniu użyć komórki. Także zapraszam, żebyśmy sobie śledzili ten tekst. To jest Księga Rodzaju, rozdział 22. Jeszcze tak nawiązując do tego, o czym mówił ojciec w zeszłym tygodniu, pamiętamy tą sytuację, kiedy do Abrahama w gościnę przyszli aniołowie. Przyszedł Pan Bóg właściwie do niego i do jego żony i obiecał mu, że za rok o tej porze otrzyma, będzie miał syna. A Abraham już był bardzo stary, także no, trochę w to nie wierzyli razem ze swoją żoną, że jeszcze może życie im się zmienić, ale Pan Bóg wypełnił tę obietnicę. W wieku 100 lat urodził mu się syn, także był szczęśliwym ojcem, chociaż bardzo długo czekał na tego syna. I też możemy właśnie, czytając to słowo, wczuć się trochę w tą sytuację, spróbować sobie wyobrazić uczucia Abrahama, jak to wszystko właśnie się działo w jego sercu, co mogło się dziać w jego sercu w czasie tych wydarzeń. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam go złóż w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu. A potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i, związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarenka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia, takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. I tutaj widzimy w tym słowie, jak Pan Bóg wystawia Abrahama na próbę. Zaczyna się to słowami: po tych wydarzeniach, czyli widzimy, że taką serię takich bardzo ważnych wydarzeń w życiu Abrahama. pojawia mu się syn pierworodny Izaak, którego, no, na którego bardzo długo czekał, no, z którego bardzo się cieszył i gdzieś tam też wiązał z tym nadzieję, no bo usłyszał też wcześniej już obietnicę, że właśnie z tego Izaaka będzie wielki naród, że Abraham będzie ojcem wielkiego narodu. I Abraham już tak jakby już taki prowadził takie spokojne życie. No nie spodziewał się, że Pan Bóg będzie chciał coś znowu od niego, zwłaszcza, że miał już swoje lata. Ale Abraham też właśnie nie zapominał, że to wszystko, co dobre, to co wszystko, co gdzieś takie ważne w jego życiu, pochodzi od Boga. I Pan Bóg wzywa go po imieniu, czyli zna go dobrze. Odwołuje się właśnie do tej takiej przyjacielskiej zażyłości z Abrahamem. Zna go dobrze, daje mu to, co jest najlepsze. Abraham jest też taką postacią bardzo gotową do tego, żeby wyjść, pomimo swoich lat. Nie jest, nie wiem, nie odpowiada Bogu, znowu, Panie Boże, Ty coś chcesz ode mnie, tylko właśnie mówi, oto jestem. Możemy też w sobie zobaczyć taką postawę gotowości, czy jest we mnie taka gotowość do wyjścia, do tego, żeby pójść za głosem Boga. I też właśnie ta postawa, oto jestem, pokazuje taką przejrzystość Abrahama, tego, że rzeczywiście on słucha Pana Boga, on cały czas żyje tymi wszystkimi wydarzeniami dobrymi, które wydarzyły się w jego życiu, ale też musimy pamiętać o tym, że no różnie było w tym życiu Abrahama, że to nie było tak, że on od początku był taki, który wyruszył za Bogiem i po prostu wszystko czynił zgodnie z wolą Bożą. Nie, no bo miał syna Izmaela, który był synem... którego miał ze służącą swojej żony. Także on też próbował iść na skrót, jakoś tak próbował po swojemu pewne sprawy załatwić. Ale już po tylu latach, po tym jak zobaczył, jak Pan Bóg go prowadzi, właśnie ta postawa gotowości, oto jestem. No i Pan Bóg do niego mówi, weź syna i idź i złóż go w ofierze. No to tak jak sobie myślę, to Abraham czuł się na pewno, ciężko mu było z tym, że Pan Bóg chce, aby swojego syna zabił, żeby oddał go w ofierze. Już też pewnie prędzej myślał, że może to on mógłby właśnie złożyć siebie w ofierze, a nie właśnie swojego syna, którego tak bardzo kochał. Ale właśnie tak patrząc też, przyglądając się postaci Abrahama, którego też będziemy się temu tekstowi też przyglądać w czasie grupki dzielenia na medytacji, także możemy właśnie bardziej w ten tekst wejść. To tak jakby Pan Bóg do niego mówi, że ja wiem, że ty kochasz Izaaka ponad wszystko na świecie, że on jest dla ciebie tak strasznie ważny, że tyle na niego czekałeś, ale nie przesłyszałeś się, tak? Masz wziąć twojego syna, pójść na tą górę Moria i złożyć go w ofierze. I Abraham właśnie jest takim człowiekiem, który jest bardzo posłuszny Panu Bogu, który, no może mu jest trudno tak po ludzku, ale on przez pryzmat tych doświadczeń, które przeżył razem z Panem Bogiem, gdzie zobaczył, w jaki sposób Bóg go prowadził przez ten cały czas, zgadza się i idzie z tym synem. I właśnie Pan Bóg też może mu pokazuje i chce mu pokazać właśnie, że takie przywiązanie do drugiego człowieka może być czymś, co nas wiąże, co nie daje nam takiej prawdziwej wolności. Możemy sobie pomyśleć, czy może mamy takie osoby, do których jesteśmy tak strasznie przywiązani, albo takie rzeczy, albo na przykład studia, albo prace, albo jakieś relacje, to, co jest dla nas bardzo ważne i to, co czasami staje się dla nas takim bożkiem i nie pozwala nam w takiej pełni wolności pójść za Bogiem. Bóg nas zna i Bóg wie, co jest dla nas dobre. Bóg zna nasze serca, zna nas najlepiej. I tak samo właśnie było z Abrahamem. No on wiedział, że to dla niego jest ktoś mega ważny, najważniejszy na świecie. I Pan Bóg chciał oczyścić właśnie tą miłość do niego. I potem jak dalej czytamy ten tekst, Abraham mówi takie słowa, że do tych swoich sług, żeby zostali, a on potem wróci razem ze swoim synem do nich. Czyli no z drugiej strony widzimy, że tak jakby wierzył, że Pan Bóg zwróci mu syna, że nie będzie tak, że pójdzie z tym synem, złoży go w ofierze i będzie koniec, że on po prostu jakby widzi dalej, widzi więcej, pamięta to, co Bóg mu uczynił. Jakby nie dopuszcza do siebie takiej myśli, że Bóg mógłby go oszukać, że jakoś to proroctwo, które wcześniej usłyszał, że z tego syna wyjdzie tak wielki naród, to no, wiedział, że Pan Bóg go nie może oszukać, że on na pewno się nie zawiedzie, słuchając Boga. I też idąc z tym synem na tą górę Moria, na pewno to był taki czas też zmagania i takiego dialogowania z Bogiem, powierzania się tego... jak mu, no właśnie, było trudno też z tym, ale z drugiej strony właśnie to zaufanie było niesamowite. I też spójrzmy na to właśnie, jak Izaak go pyta, gdzie jest jagnię na ofiarę. I właśnie, że Abraham jakoś tak nie wprowadza jakiegoś takiego stresu, jakiegoś takiego, no właśnie, bo sama sytuacja była bardzo trudna, że on uspokaja jeszcze tego syna, że on tak mocno wierzy Panu Bogu, że to jest aż takie właśnie ciężkie do wyobrażenia sobie. I możemy też sobie pomyśleć właśnie o takich sytuacjach w naszym życiu. Czy mieliśmy kiedyś taką sytuację, w której czuliśmy, że Bóg właśnie chce, żebyśmy oddali Mu jakąś taką część naszego życia, może to, nie wiem, być powołanie na przykład, tak jak jakiś czas temu siostra mówiła o tym, konferencję, albo no coś innego, praca, studia, relacje, że gdzieś widzimy, że Bóg chce nas wyprowadzić na górę i chce przemienić nasze relacje, przemienić, oczyścić nasze relacje. I właśnie ta święta obojętność to jest właśnie ta postawa Abrahama. Czyli on doświadczył tej Bożej miłości, takiego ogromu Bożej miłości i on ochoczo odpowiedział na to. I właśnie ta święta obojętność to nie jest takie bycie obojętnym, coś takiego, co po prostu gdzieś stwierdzamy, że obojętno to ani zimne, ani gorące, takie po prostu obojętnie co, nieważne co. Właśnie nie, w przypadku tej świętej obojętności jest trochę inaczej. Ale to za chwilkę jeszcze o tym powiem. Bo ten termin święta obojętność to w ogóle jest termin, który pojawia się w ćwiczeniach duchownych świętego Ignacego. Część z nas na pewno gdzieś tam ma doświadczenie ćwiczeń duchowych, była na fundamencie, bądź na jakichś takich innych tygodniach rekolekcji ignacjańskich, a część jeszcze pewnie ma to przed sobą. I teraz chciałabym wam powiedzieć trochę o świętej obojętności, czyli o czymś takim idealnym i o takich nieuporządkowanych przywiązaniach, czyli o czymś takim, z czym się zmagamy. Ale też pamiętając to, że ta święta obojętność nie jest tak, że ona jest tylko zarezerwowana dla ludzi świętych. Ona jest dla wszystkich, dla każdego z nas. I święty Ignacy w ćwiczeniach duchowych to jest taka książeczka, w której są spisane jego takie doświadczenia duchowe po nawróceniu. To jest bardzo ciekawa postać. Zajrzyjcie sobie, poczytajcie trochę, bo teraz nie ma czasu, żeby o tym mówić coś więcej, ale przeczytajcie sobie życiorys świętego Ignacego albo na przykład opowieść pielgrzyma. To jest taka jego autobiografia. Ona jest naprawdę krótka, ale bardzo jest treściwa i dużo rzeczy się w niej dzieje. I właśnie te ćwiczenia duchowe to jest spisane właśnie jego propozycje takie właśnie dla nas, czym mamy się kierować, jak bardziej doświadczyć Pana Boga, jak Go odkrywać w naszej codzienności. I teraz numer ćwiczenia to jest 23 i to jest zasada pierwsza i podstawowa, fundament. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do tego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego trzeba nam się stać ludźmi obojętnymi, nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej wolnej woli, a nie jest zakazane lub nakazane, tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni. To może się wydawać takie dość zawiłe, tak na pierwszy rzut oka, ale to co najważniejsze, jesteśmy stworzeni, aby Boga czcić, chwalić, służyć Mu, cieszyć się życiem i odpowiadać na Jego miłość właśnie takim wielkodusznym sercem, taką radością, cieszeniem się życiem, wykorzystywaniem właśnie tych talentów, które Pan Bóg nam daje. A te inne rzeczy, które gdzieś nas otaczają, one są stworzone po to, aby nam pomóc w tym celu. Nie po to, żeby nas zniewolić, jakoś tak gdzieś uwiązać, tylko żeby właśnie bardziej odpowiadać Panu Bogu na Jego miłość. I ta ignacjańska obojętność to nie jest dzieło człowieka. To nie jest tak, że tylko my mamy na to pracować, że teraz będziemy się silić i jakoś tak pracować nad sobą i tutaj szukać różnych takich rzeczy, które gdzieś nas wiążą. Nie, to ma być współpraca z łaską Bożą. Nie wiem, nie musimy jakoś tak sami się starać, brać wszystkiego na siebie, tylko właśnie współpracować z Panem Bogiem i odpowiadać właśnie, bo odpowiadać na Jego miłość. I też możemy sobie taką refleksję poczynić właśnie, jak ja odpowiadam dzisiaj na miłość Pana Boga, czy ona rzeczywiście mnie zachwyca i pcha mnie dalej, czy ja po prostu gdzieś wegetuję i tylko żyję z dnia na dzień i nie wiem, co dalej i nie wiem, co mam wybrać. Właśnie to podstawą jest to, że Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, a ja mam Mu odpowiedzieć na tą miłość. To jest niby proste, ale z drugiej strony bardzo trudne. Właśnie to jest ta ignacjańska obojętność, czy święta obojętność. Możemy zobaczyć właśnie tutaj na przykładzie Abrahama, który właśnie doświadczając tej miłości odpowiada Bogu i idzie za tym, do czego Bóg go zaprasza, chociaż wydaje się to trudne i w ogóle jakieś nielogiczne. Tak samo jest z Maryją. To też jest taki przykład świętej obojętności. Maryja, która odpowiada, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona nie wie, jak to będzie. Wie, że Bóg zaprasza ją do wielkich rzeczy, do jakichś takich może niezrozumiałych przez innych, ale ona się zgadza na to. I to jest właśnie pragnienie tego, czego chce ode mnie Bóg. Czyli takie wejście w głąb siebie, w swoje serce i zobaczenie tego, czego tak naprawdę Pan Bóg ode mnie oczekuje. I fundamentem tej obojętności jest właśnie uznanie tej więzi stwórczej, jaka łączy stworzenie ze stwórcą. Czyli podstawą wszystkiego jest miłość Boża. I właśnie Pan Bóg najbardziej się cieszy, jeśli my odpowiadamy takim sercem wielkodusznym na tą Jego miłość. I właśnie musimy też pamiętać to, co też ojciec w zeszłym tygodniu mówił, że inicjatywa zawsze należy do Pana Boga. To nie jest tak, że my Go wybieramy, tylko że On już pierwszy nas wybrał, On pierwszy nas zaprosił, a my mamy teraz odpowiedzieć na jego zaproszenie. Także no, święta obojętność, czyli Bóg mnie kocha, mam tego świadomość, ja jestem stworzona właśnie, żeby czcić Pana Boga, Jemu służyć i odpowiedzieć właśnie na tą miłość. Ale to też nie chodzi o to, żeby teraz rezygnować z siebie, nie realizować się, tylko po prostu gdzieś cały czas szukać właśnie i poznawać, w jaki sposób Pan Bóg chce, abyśmy realizowali tą wolę Jego w naszym życiu. I też to nie jest taka obojętność, w sensie bierność, jakieś takie trwanie po prostu takiej stagnacji, tylko właśnie taki dynamizm. Mamy szukać, cały czas szukać Boga właśnie w naszej codzienności, szukać Boga we wszystkim. I właśnie prowadzi nas to do tego celu, czyli do tego chwalenia Boga naszym życiem. No ale wiemy, że jest różnie w naszym życiu i są takie sytuacje, które nas wiążą, że chcemy odpowiedzieć Bogu tak w pełni na Jego miłość, ale no nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To jest coś takiego jak, nie wiem, jest drzewo i my byśmy byli przywiązani jakimś sznurkiem 20-metrowym do drzewa, że do pewnego momentu możemy odpowiedzieć Panu Bogu, a później nas coś krępuje i nie jesteśmy w stanie tak rzeczywiście pełnym sercem odpowiedzieć na to. I to są właśnie te nieuporządkowane przywiązania. Takim przykładem, osoby, która właśnie miała takie nieuporządkowane przywiązania, jest na przykład bogaty młodzieniec. Pamiętamy, że Jezus powiedział mu, żeby poszedł za nim, ale on miał dużo, dużo posiadłości i odszedł zasmucony. Więc widać, że właśnie takie uczucia, które się w nas pojawiają, one pomagają nam nazwać takie nieuporządkowane przywiązania. Że musimy się przyglądać swojemu sercu właśnie, co nie pozwala mi odpowiedzieć tak w pełni Panu Bogu. I przykładem jest święty Ignacy, który miał takie pragnienie próżnej chwały, czyli takiego bycia docenionym. No może, nie wiem, niektórzy z nas też tak gdzieś nad tym pracują i widzą to w sobie. I on, gdyby on tego nie nazwał w sobie, gdyby on tego w sobie nie odnalazł, on by po prostu podejmował tylko takie działania, takie jakieś, nie wiem, misje, które były może trudne i jakieś wymagające, ale które wiązały się z tym, że wszyscy by go chwalili, jakoś doceniali, że on by w ten sposób, jego pycha rosła. Ale dzięki temu, że on to znalazł, nazwał, to mógł podejmować też takie różne, nie wiem, rodzaje służby, w których też nie został doceniony, bo może, nie wiem, zajmował się czymś takim przyziemnym, nie wiem, na przykład we wspólnocie niektórzy chcieliby mówić konferencje, czy nie wiem, śpiewać, czy cokolwiek innego, a na przykład takim czymś przeciwnym mogłoby być zmywanie, nie wiem, czegoś tam, czy po prostu zrobienie zakupów, coś, co nie jest takie bardzo jakoś takie widoczne, ale jest bardzo potrzebne, więc właśnie chodzi o to, że w tych nieuporządkowanych przywiązaniach, żeby znaleźć takie miejsca w naszym życiu, których, no, w których właśnie, nad którymi musimy pracować. Jak sobie z tym radzić? Trzeba je właśnie, najważniejsze to je nazwać i uporządkować, że może myślimy sobie, że jeśli już znajdziemy coś takiego w naszym życiu, co jest takie nieuporządkowane, coś, co jest, co nas gdzieś odrywa od Pana Boga, to od razu chcemy to wyrzucić. No nie, nie do końca tak jest. To nie jest takie proste, żeby to wyrzucić i też święty Ignacy nie zaleca właśnie tego, żeby wyrzucać takie te nieuporządkowane przywiązania, ale po prostu mieć je pod kontrolą. I taki przykład, jeszcze tutaj tak na koniec wam powiem. Przykładem może być, myślę, że to łatwiej sobie wyobrazić, jak widzimy, jak pies wyprowadza panią na smyczy, że jeśli pies zobaczy kota, to pani za nim biegnie i ledwo gdzieś tam się nie przewróci. I tak samo jest właśnie z naszymi tymi nieuporządkowanymi przywiązaniami. Jeśli mamy coś takiego w sobie, to one tak jakby rządzą nami. I dopóki my ich nie nazwiemy, nie zobaczymy, że one są, to my będziemy po prostu tacy rozchwiani. Nie będziemy mogli panować nad tym. A jeśli nazwiemy te nieuporządkowane przywiązania, no to będziemy w stanie panować nad tym. Będziemy w stanie widzieć to i robić tak, żeby po prostu, żeby one nami nie rządziły. I teraz, co może być takim nieuporządkowanym przywiązaniem? Na przykład chorobliwa ambicja, pożądliwość ciała, żądza posiadania, pogoń za dobrami materialnymi, karierą, uznaniem, władzą, no i takie wszystkie inne rzeczy, które gdzieś nas wiążą. Czy tam na przykład potrzeba bliskości, ale to nie jest taka zdrowa potrzeba bliskości, bo no, różne są sytuacje i czasami jest tak, że boimy się takiego osamotnienia, boimy się tego, że zostaniemy sami i dlatego mamy taką potrzebę bliskości, takiego wiązania się z innymi, które jest niezdrowe i właśnie jeśli coś takiego w sobie odkryjemy, to też jest bardzo ważne, żeby tak jak, nie wiem, na przykład ktoś rozeznaje powołanie i sobie myśli, że powołanie do życia zakonnego to jest samotność, ciągła samotność i w ogóle, jeśli będzie cały czas się nad tym skupiał, nie będzie brał pod uwagę dużo innych rzeczy, które się z tym wiążą, które są bardzo dobre, no to wtedy będzie się bał rozeznać powołanie i to nie będzie właściwe rozeznanie. Także warto się przyglądać, warto przyglądać się sobie, też słuchać innych i pamiętać, żeby nazywać i zidentyfikować. To jest właśnie bardzo ważne. Tak przyglądać się sobie i czynić przeciwnie, bo to też jest takie ignacjańskie, żeby jeśli, nie wiem, mamy w sobie coś takiego, że jeśli ktoś inny jest chwalony i nam jest ciężko słuchać czegoś takiego, że po prostu czujemy się, że to nie my jesteśmy docenieni, że ktoś inny zawsze tam ma lepiej niż ja, no to czynić przeciwnie to znaczy, że po prostu ja kogoś pochwalę, tak? Że ja dostrzegę w kimś właśnie dobro, że będę po prostu czynić przeciwnie i nie pójdę za tym swoim nieuporządkowanym przywiązaniem. I bardzo takim dobrym narzędziem do tego, żeby nazywać te przywiązania, jest rachunek sumienia. Ignacjański rachunek sumienia. Także można, te osoby, które słyszały o tym, to może niech wrócą do tego tematu, a te osoby, które nie słyszały, to na grupkach też jeszcze będzie o tym mówione. Wpiszcie sobie, nie wiem, w internecie i zobaczcie, jak tam właśnie święty Ignacy przeprowadza przez życie. Po prostu pokazuje, jak być takim uważnym, jak nie przegapić różnych rzeczy, żeby nie być takim właśnie związanym, tylko dążyć do tej świętej obojętności. I tak na koniec jeszcze jedną rzecz wam powiem. Wzrastanie w ignacjańskiej obojętności to stały proces, czyli to nie jest coś takiego, że raz już gdzieś nam się uda i później już mamy to z głowy, tylko cały czas, nieustannie, długi i niełatwy i musimy właśnie pogłębiać duchową wrażliwość, wewnętrzną przejrzystość, czystość serca i to jest taka odpowiedź na wyzwanie Boga. Zakłada hojność serca, zapominamy o sobie i właśnie wtedy to Pan Bóg jest najważniejszy. Chcemy Go spotykać, odnajdywać Go w każdej rzeczywistości, w której żyjemy. I owocem jest postawa żarliwej miłości, kiedy utożsamiamy się z Chrystusem i wybieramy właśnie tą drogę ubóstwa i krzyża. Chwała Panu.